Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny epizod, w którym poznamy dalsze losy śmiałków na świecie Holma. Witajcie, przyjaciele, zaczął swój wywód Reynolds. Wyjaśnijmy Wam, co mamy robić. Otóż, kilka tygodni temu nasze satelity wykryły asteroidę, która spadła na północ od kolonii. Asteroidę? Nie było żadnych informacji o tym. I nie odczuliśmy żadnych skutków uderzenia, wtrącił Petrow. Tak, panie Petrow. To prawda. To było daleko na północy. Obiekt rozpadł się w górnych warstwach atmosfery, a po tym fakcie zaczęliśmy odbierać dziwne anomalie. Inne, niż powinniśmy odebrać po takim wydarzeniu. Potrzebujemy waszej pomocy przy zbadaniu. Wy znacie specyfikację wód tej planety i według naczelnika jesteście najlepsi. A jak wam się powiedzie, to zrobicie dużo, bardzo dużo. I zyskacie chwałę i uznanie w całym Związku Narodów Postępowych, wtrącił naczelnik. A górnicy westchnęli głośno. Oczywiście, zależy nam na waszym bezpieczeństwie. Dlatego do wykonania tego zadania dostaniecie najnowszy i najlepszy nasz sprzęt. I proszę, nie ryzykujcie niepotrzebnie, gdyż od tego zależy powodzenie misji i życie asystentów naukowców, z którymi będziecie współpracowali, kontynuował Reynolds, spoglądając w szczególności na Aleksieja. Tak, czytałem pana akta. Odważny ryzykant. Proszę nie robić nic głupiego, dobrze? Aleksiej skinął tylko głową. Nie będę. To kiedy zaczynamy? I najważniejsze, skąd? Zapytał wywołany do tablicy Koskow. Dokładnie, zawtórował mu Kowalski. Daleko na północy, tam gdzie ponoć spadła ta asteroida, nie ma lądu, na którym można byłoby postawić bazę wypadową. Chyba nie chcecie, abyśmy oporwali z tej starej, opuszczonej lata temu platformy wiertniczej. Dokładnie. Z niej. Jednak proszę się nie przejmować, panie Kowalski. Nasi ludzie już zaczęli pracę nad przywróceniem jej do bezpiecznego funkcjonowania. Do tego zbudowaliśmy na dnie, pod nią, kompleks mieszkalny, aby nie wynurzać się niepotrzebnie na powierzchnię. Oczywiście nasi ludzie to tak naprawdę androidy Working Joe. I myl się pan. Na północy istnieją wyspy, które również powinniśmy zbadać. A zaczynamy jutro. Jakieś pytania? Widzę, że ich brak. W takim razie do zobaczenia jutro na lądowisku. Przedstawiciel firmy wyszedł z biura w towarzystwie naukowców. Gdy tylko drzwi zatrzasnęły się za nimi, w gabinecie rozgorzała dyskusja. No chłopaki, co o tym sądzicie? Zawsze możecie się wycofać. Nie podoba mi się tą, odezwał się milczący do tej pory Kazimir. Czego nam nie mówią? Będziemy współpracować z archeologiem i ksenobiologiem. To dość dziwna kombinacja, jak na badania geologiczne. Do tego praktycznie od podstaw budują placówkę, bo ta platforma nadawała się tylko i wyłącznie do rozbiórki, o czym wszyscy wiemy. Dość duża inwestycja, jak na badanie próbek gleby. Też o tym myślałem, ale spokojnie, będzie dobrze. Musicie odpocząć i powodzenia. Związek Narodów Postępowych liczy na was. Po spotkaniu w biurze naczelnika Kazimir Petrow snuł się po kolonii pogrążony we własnych myślach, walcząc z natłokiem myśli, którego właśnie doświadczył. Dawno już nie był tak silny jak teraz i nie był w stanie go opanować. Zastanawiał się nad tym, jakie decyzje podjął w przeszłości i nad tymi, które będzie musiał podjąć w przyszłości. Po godzinach wędrówki wrócił do swojej kwatery. Składała się ona z dwóch pomieszczeń, urządzonych w minimalistyczny sposób. Można by rzec elegancki. Zwykłe polowe łóżko, małe biurko, regał pełen książek umieszczony nad nim. Przy wejściu przywitał go rudy kot, łasząc się do nóg, domagając się pieszczot i jedzenia. Dokładnie w tej konfiguracji. Cześć, kicior. Byłeś dziś grzeczny? W odpowiedzi otrzymał miauknięcie z obrażonym wyrazem na pyszczku i biegł do miski. Po posiłku usiadł i wskoczył na kolana właściciela. Jak sądzisz, co nas tam spotka? czy uda mi się udwodnić swoją wartość i zdobędę szacunek? Będę za tobą tęsknił. Bądź miły dla Ani, która zajmie się tobą pod moją nieobecność. Aleksiej Koskow otworzył drzwi swojego pokoju. Urządził go dokładnie tak samo, jak mieszkanie w rodzinnej kolonii, którą dzielił z Zoją i dziećmi. Duży stół po środku pomieszczenia, kilka krzeseł. Kuchnia dzielona ze salonem. Skórzany fotel stał w rogu pomieszczenia, a tuż obok niego mały stolik. Włączył muzykę, którą tak kochał razem z Zoją. Nalał sobie mocnego alkoholu do szklanki. Usiadł w fotelu, wziął ze stolika zdjęcie żony i dzieci. Przed jego oczyma przeleciały mu ich wspólne chwile. Pierwsze randki, narodziny synów, ich pierwsze kroki. Uśmiech przez chwilę pojawił się na jego ustach. Jednak po chwili zgasł, gdy parada wspomnień dotarła do tego dnia, gdy śmiał się z nią po raz ostatni. Gdy wymigiwał się od pracy, załatwiając sobie zastępstwo jakiegoś młokosa. Do jego uszu dotarł niemy krzyk, gdy w tunel miażdżył ich pojazd. Łza spłynęła po jego policzku. Myślał, że skoki pomiędzy koloniami zagłuszą ten ból. Jednak mylił się. Gdy nadchodzi cisza, zawsze zjawia się on. Gniew i ból. Zasłonił twarz dłońmi i zapłakał. Powinienem tam być razem z wami. I razem z wami zginąć. Przepraszam was, że was nie ocaliłem. Obiecuję wam, że to moja ostatnia kolonia. Do czasu, gdy ponownie się nie spotkamy. Mówiąc to, wpadł w szał, rozbijając wszystko w kwaterze i zalał się jeszcze bardziej łzami. Z tego stanu wyrwało go pukanie do drzwi. Był to naczelnik kolonii. Gotowy do wylotu? Widzę, iż wciąż męczą cię demony przeszłości. Uwierz mi, nic nie zyskasz, demolując kwaterę. Wiem, naczelniku, wiem. I tak, jestem gotowy. A jak pozostali? Pink i Kowalski chlali całą noc w kambuzie. Koskow gdzieś się szwendał. To wszystko. Mam nadzieję, że są gotowi. Na lądowisku spotkali resztę załogi. Piękne cacuszko, stwierdził Kazimir. Czy jest to to, o czym myślę? Tak, Kazimirze, odpowiedział wyłaniający się z jego wnętrza Reynolds. To nasz Lockmart Starcrab. Został dostosowany do naszych celów. Dostarczy nas na miejsce bez żadnego problemu. Weszli do jego wnętrza, rozsiadając się w kambuzie. Ile potrwa lot? Zapytał Koskow. Lot potrwa kilka godzin. W głośnikach rozległ się ciepły kobiecy głos. Z nich także rozległ się 20-wieczny rok, wprowadzając radosną i luźną atmosferę w kabinie. Coś, czego nigdy pracując dla związku nie doświadczyli. U was zawsze tak jest przed pracą? Zapytał Yuping. Tak, dla nas szczęście pracowników jest najważniejsze, bo szczęśliwy pracownik to bardziej produktywny pracownik. I proszę mówić swobodnie i spokojnie. Tu was nikt nie zamierzał podsłuchiwać. To samo mówią u nas, wtrącił śmiejąc się Kowalski. Kilka godzin później usłyszeli komunikat, iż zbliżają się do celu. Walery Kowalski wstał z fotela, podszedł do mikrofonu, prosząc o przelot obok platformy w celu oceny jej stanu. Nie ma problemu. Sama chciałam to zrobić, odpowiedział mu kobiecy głos. Nie chcę siadać na czymś, co zaraz się zawali. Zapraszam do kokpitu. Kowalski wszedł do niego, ujrzał w nim 20-letnią czarnoskórą kobietę ubraną w kombinezon ciśnieniowy, mówiącą z wyraźnym akcentem i świadczącym o jej teksańskim rodowodzie. Burza rudych włosów wylewająca się spod hełmu obmyła jej ramiona, a błękitne oczy przeszyły go na wskroś. Vera Trump, Walery Kowalski, miło poznać. Zapnij pasy, bo może trochę rzucać, gdyż pogoda się zmieniła. Walery Kowalski zasiadł w fotelu drugiego pilota. Drżącymi dłońmi chciał chwycić wolant i poczuć to, czego nie odczuwał od ponad dekady. Zatrzymał się jednak tuż przed. Zacisnął pięści, zamknął oczy i westchnął. Jego myśli powędrowały w przeszłość, gdy był jeszcze pilotem kosmicznych sił operacyjnych. Wszystkie misje, w których brał udział, a zwłaszcza ta, o której chciał zapomnieć. To miała być prosta misja. Posadzić krokodyla, zwrócić oddział pacyfikujący zbudowaną kolonię i odlecieć. Jednak coś poszło nie tak. Coś ich zaatakowało. Jakieś dziwne, czarne stworzenia. Do tej pory pamięta ich krzyki i błagania o pomoc. Wahadłowcem wstrząsnęło, gdy wlecieli w burzowe chmury, a niezabezpieczone rzeczy zaczęły wypadać z szafek. Dźwięk wyginanego kadłuba przeszył ich uszy. Nagle uprząż Davida Reynoldsa puściła, a on sam z łoskotem uderzył o szafkę, tracąc przytomność. Wszyscy sali? Zapytała drżącym głosem Vera. Reynolds wypadł z uprzęży. Jest ranny, krzyknął Koskow. Kurwa. Jeszcze tego mi brakowało. Dało się słyszeć z kokpitu. Trzymacie się tam. Próbuję nawiązać łączność z platformą. Po kilku bezskutecznych próbach nawiązania kontaktu w słuchawkach usłyszała znajomy głos.
Masimba tu Benzos. Słyszymy was głośno i wyraźnie. Oczekujemy was. Podajcie wasz status. Benzos tu Masimba. Wpadliśmy w turbulencję. Agent wypadł z uprzęży, jest ranny. Szykujcie medyczne. Zrozumiałem. Szykujemy medyczne.
Pozostała część lotu przebiegła bez zakłóceń. Gdy oblatywali platformę, dostrzegli, iż jest leciwą konstrukcją. Z zewnątrz przypominała pokryty rdzą sześcian plątaniny rur ustawionych gdzieś na bezkresnym, wiecznie wzburzonym morzu. Oplatały one również sekcję mieszkalną, niczym dzikie, pnącza, zapomniane ruiny w tropikalnych lasach. Na jej szczycie znajdowało się lądowisko. Jedynie ramię z wiecznie płonącą pochodnią zaburzało jej symetryczną bryłę. Piękna i dziwna konstrukcja, stwierdziła Vera. Wygląda na solidną i opuszczoną, gdyby nie światła tu i ówdzie, odpowiedział Kowalski. Przygotować się do lądowania. Jak agent? Zapytała Vera. Trochę poobijana, ale to chyba nic poważnego. Lądowanie przebiegło gładko. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.